Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii Kina zaprosimy Państwa dzisiaj na jubileuszową 25. edycję Sopot Film Festiwalu, a także poznamy tajniki pracy dekoratora wnętrz. Z Iwoną Dębską opowiemy o nowym filmie Wesa Andersona Fenicki Układ. W studiu witam Annę Kądzielę-Grubman i Michała Grubmana, organizatorów, jednocześnie dyrektorów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Sopot Film Festival. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Cóż, Sopocki Festiwal doczekał się pięknego jubileuszu. Czy będzie on jakoś szczególnie świętowany?
Festiwal wyrósł z estetyki kina krótkometrażowego, niezależnego, artystycznego, prezentowanego poza salami kinowymi w różnych przestrzeniach Sopotu. I to jest taka cecha charakterystyczna, że u nas nie ma tego blichtru czerwonych dywanów, oficjalnych gal czy takich ceremonii.
Wielkich koktajli.
Tak, wielkich koktajli. Tylko właśnie wchodzimy w te różne przestrzenie, też często poza szlakami turystycznymi, i w tym roku nie będzie inaczej. Oczywiście naszym głównym centrum festiwalowym jest Sopockie Multikino. Będzie też Teatr Boto, który już jest kameralną salą. Będzie scena kameralna Teatru Wybrzeże. Ale na przykład zwiększyliśmy ilość projekcji w przestrzeniach Gojki 3 Art Incubator, który jest zdecydowanie właśnie poza tym szlakiem. Będzie dużo przestrzeni plenerowych, bo zarówno
plaża tradycyjna,
tak, będzie tradycyjna plaża na otwarcie festiwalu, ale będzie to kino w formule silent cinema, czyli oglądamy film na słuchawkach. Postanowiliśmy na otwarcie dać klasykę światowego kina, czyli film Amelia, który wraca właśnie po wielu, wielu latach i chyba ma z tego, co pamiętam.
To już w tej wersji rekonstruowanej.
Tak, rekonstruowanej, ale również będzie instalacja multimedialna mojego autorstwa do muzyki w parku na Gojki 3 Art Incubator.
Zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących tegorocznej edycji, tej jubileuszowej, przypomnijmy sobie początki. Wspomniałeś o kinie takim nieoficjalnym, niezależnym, ale też, ja pójdę dalej, to było też kino offowe, czyli takie właściwie niemal amatorskie. Takie były początki tego festiwalu, prawda, Aniu?
Zgadza się, takie były początki. Festiwal wyrósł z kina niezależnego, amatorskiego, offowego, tak jak mówisz. Początkowo dedykowany był tylko filmom krótkometrażowym. Pamiętamy i komisje selekcyjne, gdzie się zbieraliśmy i wkładaliśmy kasety wideo do magnetowidów. Trzeba było czasami
różne nośniki były jeszcze.
Tak, przede wszystkim to wtedy jeszcze były filmy zapisane na kasetach wideo. Trzeba było mieć co najmniej 3 odtwarzacze, bo one niestety też potrafiły przy takiej ilości kilkuset filmów, a już wtedy dostawaliśmy ponad kilkaset tytułów do selekcji. Także bardzo ciekawa historia, bardzo dużo się zmieniło. I rzeczywiście w tej chwili konkurs filmów krótkometrażowych, który cały czas jest takim naszym dzieckiem, taką naszą perełką festiwalową, w tej chwili otrzymujemy już tylko online'owo zgłoszeń, ponad 2,5 tysiąca co roku.
To selekcja nie jest łatwa.
To sito selekcji jest bardzo trudne z jednej strony, a z drugiej strony bardzo ciekawe. No to jest też taki proces kilkumiesięczny przy udziale też dużej grupy osób, które to selekcjonują. W tym roku zaprezentujemy 50 tytułów i tak się śmiesznie składa, że cały festiwal, jadąc tu do radia, policzyliśmy 50 tytułów pełnometrażowych i 50 shortów tak zwanych.
No to już 100.
To jest 100, także jeśli pytasz o to, czy ta edycja...
To będzie co oglądać.
Dokładnie. Jeśli pytasz, czy ta edycja jest w jakiś sposób wyjątkowa ze względu na jubileusz, to rzeczywiście udało nam się zbudować bardzo obszerny, bardzo różnorodny program. Właśnie 50 filmów pełnometrażowych w kilkunastu pasmach programowych, 4 konkursy międzynarodowe,
właśnie,
ale też polskie.
Czyli krótki metraż to już wiemy i pełen metraż?
Pełen metraż to filmy 1, 2, 3, kino artystyczne z całego świata. Mhm. Tak, mamy też prawie pół na pół filmy polskie i filmy zagraniczne. To za chwilę możemy chętnie opowiedzieć trochę więcej o nich. I to są głównie pozycje przedpremierowe. Przywróciliśmy konkurs filmów polskich, pełnometrażowych filmów dokumentalnych. W Polsce się produkuje bardzo dużo filmów dokumentalnych na świetnym poziomie i niestety bardzo mało mamy okazji, żeby te filmy oglądać w regularnej dystrybucji
kinowej.
No tak,
bo poza festiwalami no to tylko część trafia do kin i to niewielka, umówmy się.
Zgadza się. Także dla nas te dwa konkursy filmów dokumentalnych i filmów krótkometrażowych to jest trochę taka kwintesencja kina festiwalowego, bo gdzie to oglądać właśnie jak nie na festiwalach, gdzie spotykać się z twórcami i rozmawiać o tych filmach, o ich twórczości, jak właśnie nie na Sopot Film Festiwalu, czy w Sopockim Multikinie, czy w tych salach teatralnych. Ta edycja jest też wyjątkowa pod tym względem, że powracamy właśnie w plener, tak jak Michał mówił. Pokazy nie tylko na plaży, nad brzegiem morza, ale również kameralne pokazy w ogrodzie Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Filmowców Polskich, tak zwanych ufilmowców w skrócie.
Też blisko morza.
Też blisko morza, przy parku. Tam wspólnymi siłami będziemy prezentować i to przez całe wakacje, więc w ciągu tych 9 dni festiwalowych jeden pokaz się odbędzie u filmowców.
Inauguracyjny.
Taki inauguracyjny, tak.
Natomiast Kiedy początek festiwalu?
Zaczynamy 30 czerwca, kończymy 8 lipca.
Tak.
I 9 dni też trwa festiwal, jak co roku. W każdy piątek przez całe wakacje, w lipcu i w sierpniu właśnie u filmowców, taka klasyka i kultowe filmy polskie. I tam przed każdym pełnym metrażem też zaprezentujemy nasze filmy krótkometrażowe, to co w ostatnich latach.
Wymieniłaś 3 konkursy, ale jeszcze jest konkurs. Michał.
Tak, jest jakby naszą takim leitmotivem i tradycją od wielu, wielu lat było spojrzenie na kino skandynawskie, kino nordyckie i postanowiliśmy właśnie chyba tak 2 lata temu dać publiczności możliwość głosowania na te tytuły, tak więc zbieramy wszystko, co najlepsze przemknęło przez kina, bo niestety są to często też pozycje, które tylko na krótki moment goszczą w polskich kinach studyjnych i my to zbieramy razem. I rzeczywiście dajemy publiczności możliwość wybrania najlepszego filmu nordyckiego na naszym festiwalu.
Aniu, a jakie filmy, bo powiedziałeś, że będzie sporo premier filmów polskich, pokazów przedpremierowych właściwie.
Tak, no praktycznie cały konkurs zarówno filmów dokumentalnych, jak i tych fabularnych, ale te tytuły polskie to są właśnie przedpremierowe pokazy. I przy okazji też spotkania z twórcami, z twórczyniami i z twórcami. Pokażemy debiut pełnometrażowy Igili z Bałtyk. To jest taki film, myślę, obowiązkowy w ogóle dla Pomorzan, dla osób mieszkających nad morzem w Trójmieście, ale też dla widzów, bo opowiada przepiękną historię właśnie, która dzieje się w nadmorskim małym miasteczku, taką opowieść o morzu, o rodzinie, o relacjach międzypokoleniowych. I Galis będzie naszym gościem. Paulina Reiter, dziennikarka Wysokich Obcasów, poprowadzi z nią spotkanie. Będziemy mogli obejrzeć film Kompleta. To jest 3 film duetu reżyserskiego Tomka Śliwińskiego i Magdy Hikuel. To też są takie nasze trójmiejskie osobowości.
Tak.
Nominowani do Oscara.
Nominowani dokładnie za poprzedni swój film do Oscara. I to też, myślę, spotkanie jest takie obowiązkowe po seansie tego filmu. Kolejnym takim akcentem naszym trójmiejskim będzie spotkanie z Jakubem Knerą i Konradem Kulczyńskim, którzy tym razem są reżyserami filmu Najgłupsza Płyta Świata. No to myślę, że wszyscy z Trójmiasta pamiętają lata 90. i Tymona Tymańskiego i zespół Kury i to też kolejny taki nasz akcent trójmiejski. Ale pokażemy też przepiękny film dokumentalny, Listy z Wilczej. Arjuna Talwara to jest reżyser pochodzący z Indii, który już od ponad 10 lat mieszka w Polsce i myślę, to jest taka pozycja obowiązkowa, bo to jest opowieść o nas, o naszym kraju, o nas Polakach, ale oczami widzianymi.
Tak, przybysza.
Tak, oczami emigranta i bardzo czuły, bardzo wesoły film dokumentalny. Myślę, że nie ma tam żadnej krytyki i to jest też w tym filmie taki mocny akcent tego filmu.
Ja dopowiem jeszcze właśnie a propos naszego akcentu lokalnego, bo mamy rzeczywiście wielu świetnych artystów, którzy pochodzą z Pomorza, czyli najnowszy film Pawła Podolskiego, Życie dla początkujących, który możemy obejrzeć, jeszcze nawet nie wiemy, kiedy wejdzie do kin, ale już właśnie się przebija przez pierwsze festiwale.
I to jest fabuła.
Tak, to jest fabuła. Fabuła o dwójce wampirów, którzy mieszkają w domu spokojnej starości i chyba wysysają krew. Tak, więc tak mogę tylko zaspoilerować. I też jeżeli chodzi o sekcję filmów krótkometrażowych, jeszcze wrócę, bo będzie bardzo ciekawy krótki metraż Elżbiety Bękowskiej, której film był prezentowany już wiele lat temu na festiwalu w Cannes. Tak, więc też świetna okazja,
Olena,
żeby zobaczyć. Tak.
A to jest ten film, który był w Gdyni chyba pokazywany.
Tak. Bo te filmy rzeczywiście, jeżeli chodzi o krótkie metraże, to są filmy, które wracają do nas. My też zbieramy filmy, które były w Gdyni, które byli na Festiwalu Młodzi Film, na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Gdyż tak jak Ania powiedziała, to są filmy, które mają praktycznie tylko obieg festiwalowy. Tak więc to są te...
Wiem, że będzie utrata równowagi też Korka Bojanowskiego. On był gościem naszym nie tak dawno.
Zgadza się. Naszym gościem też będzie, więc zapraszamy 30 czerwca. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy i teatralny, poprowadzi z nim spotkanie. Ja myślę, że to jest jeden z ciekawszych filmów ubiegłego roku, jeśli chodzi o kino
Złoty
polskie.
Klakier, Radia Gdańsk,
tak? Tak.
No właśnie, wyklaskany.
Pamiętamy.
Z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni z zeszłego roku pokażemy też Skrzyżowanie Dominiki Montenpańkow i Sezony Michała Grzybowskiego. Mm-hmm. To są też dwa świetne filmy. One nie były w konkursie głównym, tylko w takiej sekcji Inne Spojrzenie.
Inne Spojrzenie.
Już trochę się gubię, jak te sekcje poboczne się nazywają.
Zmieniają,
bo tam się
nazwy.
Zmieniają. Tak. Ale to zdecydowanie jest, myślę, świeże polskie kino i twórcy, którzy właśnie debiutują i bardzo często i tam bije serce polskiego kina i taka nowa energia, więc lubimy te filmy prezentować, bo myślę, że za kilka lat przy kolejnych produkcjach to będą bardzo ważni polscy twórcy filmów.
Będą również sekcje pozakonkursowe. Jakie?
Wraca po raz drugi sekcja Bez Tabu, o której tu znowu chyba oddam głos Ani w tym temacie. Będzie podsekcja jeszcze tego naszego kina dalekiej północy. Ja to nazywam nordyckie kino grozy. To jest moje ulubione kino gatunkowe, ale w takim jednak wymiarze bardzo artystycznym, bardzo poetyckim, które też właśnie przybliża te filmy, które bronią się przed mainstreamem, ale widzowie często ich nie zauważą w programach po prostu granych na co dzień. Jeszcze oczywiście nie zabraknie, jak co roku, naszej takiej bardzo obszernej sekcji Spektrum, która podsumowuje właśnie to kino festiwalowe. Tam się pojawi kilka tytułów przedpremierowych, które wejdą dopiero za kilka miesięcy do polskich kin lub w ogóle nie wejdą. Mamy spojrzenie na dwóch reżyserów, na Shona Bakera, amerykańskiego też twórcy, który poza mainstreamem się porusza, który chyba zgarnął wszystko, co najważniejsze.
Poza mainstreamem,
zgarnął. Ale my jakby świadomie nie pokażemy Anory, tylko pokażemy jego dwa pierwsze filmy, czyli Mandarynkę, która została nakręcona w całości telefonem komórkowym i Florida prawda. Project. Tak więc takie podwójne spojrzenie na początki Shona Bakera właśnie w kontekście Anory i jakby też spojrzenie na reżysera i na filmy, które z niezwykłą mocą wracają w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili na świecie, czyli Mohammed Rasulov, pochodzący z Iranu, tak, twórca Nasienia Świętej Figi, który zresztą musiał uciekać z Iranu.
Jego aktorki również.
Tak. Mhm. I pokażemy jego trzy filmy, tak więc poprzedni film Zło nie istnieje, za które właśnie musiał uciekać. Bo to po procesie, tak? Z tego, co pamiętam, to właśnie
tak,
po procesie za ten film. I Uczciwy Człowiek.
Za Uczciwego Człowieka chyba.
Tak. Mhm.
Cztery konkursy. Czy publiczność będzie jak zawsze oceniać filmy? Będzie decydować o nagrodach?
Oddajemy ponownie głos publiczności, także państwa głosy są ważne, państwa obecność jest niezbędna. Zapraszamy serdecznie. Ale jeszcze wspomnijmy może o koncercie muzyki filmowej. Tak króciutko,
no właśnie,
bo
to jest taki akcent. Festiwal, Sopot Film Festiwal,
tak,
to nie tylko filmy.
To nie tylko filmy. Taką naszą tradycją są akcenty muzyczne. 1 lipca na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże. Taka kameralna odsłona muzyki symfonicznej i połączenia muzyki elektronicznej. Przepiękny głos Krystyny Gedzik, również jej aranże na pianinie i bardzo znane, głośne hity muzyczne, ale w takich właśnie aranżach bardzo kameralnych.
Czyli tym razem Hans Zimmer na przykład w kilku odsłonach, ale właśnie w aranżach na kwartet, czyli zatopionym w takim półmroku sceny kameralnej, muzyka na skrzypce, wiolonczele, pianino i perkusje, ale również takie kultowe akcenty z Trainspotting, Pulp Fiction, fortepian Jane Campion, czyli filmy, które nam towarzyszyły przez kolejne dekady, bo już teraz tak można mówić o festiwalu, tak? I też powrócimy do tego, ale również będą spacery filmowe.
Tak, i na spacery filmowe jeszcze chciałam zaprosić w tym roku profesor Uniwersytetu Gdańskiego Krzysztof Konradzki. Opracował nie tylko trasę, ale też przepiękne opowieści właśnie o planach zdjęciowych, o Sopocie, o tym, jak kurort przez lata był prezentowany w polskich filmach oczywiście. I na tą trasę koniecznie państwa zaproszę, bo to jest jeden z kilku punktów programu, poza salami kinowymi i ciemnymi po prostu, w których puszczamy filmy.
Dużo atrakcji na 25. Sopot Film Festiwalu. Zapraszamy od 30 czerwca do
8 lipca.
9 dni
festiwalowych wypełnionych od popołudnia do wieczora.
Zapraszamy do sal kinowych i nie tylko, również na Sopocką plażę. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy. I zapraszamy.
Gośćmi Magii Kina byli Anna Kądziela-Grubman i Michał Grubman, dyrektorzy Sopot Film Festiwalu. A po przerwie zapraszam na rozmowę z Anną Grabowską, dekoratorką wnętrz.
Magia Kina.
W studiu witam Annę Grabowską, która na planie filmowym jest odpowiedzialna za dekorację wnętrz. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry.
Jak to się robi? Czyli filmowe profesje.
Oczywiście wiem, że zajmujesz się także scenografią i kostiumami, ale o tych zawodach pięknych rozmawialiśmy już w Magikina. Natomiast dekoratorka wnętrz to jest taka osoba, która należy do pionu scenograficznego.
Zdecydowanie. Jest jakby częścią pionu scenograficznego i kiedy ktoś mnie pyta o szczegóły, na czym polega właściwie to zajęcie, czy powiedzmy ten obszar działań w filmie, to zwykle odpowiadam w ten sposób, że scenograf główny odpowiada za wszystko, w tym wszystkie nieruchomości, architekturę, obszary na zewnątrz, krajobrazy. Natomiast dekoratorzy dostają to jako takie skorupy do wypełnienia, czyli muszą temu wszystkiemu nadać życie, oczywiście w porozumieniu z całym pionem scenograficznym. Od określenia charakteru, jakby idei, kolorystyki i tak dalej.
Czy możemy powiedzieć, bo jest chyba taka definicja, że dekoratorka wnętrz to osoba przede wszystkim odpowiedzialna za aranżację wizualnej przestrzeni, w której realizowane są zdjęcia, czyli poszczególne sceny filmowe.
Tak, to jest ten bardziej detaliczny sposób wyrażania tej przestrzeni, określania tego, o co chodzi. Oczywiście to nie dotyczy tylko wnętrz, bo na przykład do tej kategorii też wchodzą na przykład ulice, wszystkie rzeczy, które tam się pojawiają, sklepy, wnętrza, restauracje. No.
Wszystko.
Wszystko. No i też nadzór nad rekwizytami grającymi, specjalnymi.
Czy praca dekoratora zaczyna się już na etapie czytania scenariusza, czyli na tym wczesnym okresie preprodukcji?
Oczywiście. Przy czytaniu scenariusza jest okazja do zadania mnóstwa pytań, na które potem zwykle nie ma czasu, a poza tym określa jakby zakres mojego przygotowania do tego tematu, dlatego że zwłaszcza przy produkcjach historycznych, no to wymaga pogłębienia trochę swojej wiedzy albo odświeżenia pamięci. W moim wypadku bardzo dobrze pracuje mi się przy produkcjach obejmujących ten zakres czasowy, który pamiętam. Na przykład lata 70., sposób, w jaki ludzie się ubierali, jak wyglądały wnętrza w Polsce i tak dalej.
Tak było przy Czarnym Czwartku na przykład.
Tak, tak było przy Czarnym Czwartku. Zresztą były to zabawne też sytuacje. Tam akurat robiłam kostiumy i było mnóstwo śmiechu, ale też kłopotów ze statystami. Standardem na przykład było to, że chłopcy młodzi przychodzili i mówili, że dostali za długie spodnie. I wpadali w szok, kiedy mówiło im się to zapnij je w pasie. Dlatego, że dla nich to była zupełna nowość.
Nie potrafili się dostosować.
Fanaberia, tak. Mhm. No.
Klimat filmowej opowieści, to co mówisz, te realia historyczne, społeczne, środowiskowe, to wszystko musisz brać pod uwagę, aranżując tą wizualną przestrzeń właśnie.
Oczywiście. Zwykle scenografowie przygotowują swoje referencje, również oczywiście fotograficzne, filmowe. Ja robię to również. Porównujemy to, dokonujemy wyborów. No, opieramy się na podobnych materiałach, dlatego że o ile jeszcze w okresie przygotowawczym jest szansa na jakieś porozumienia częstsze, to potem, kiedy zaczynają się zdjęcia, no to już jest czasowa wolna amerykanka. I jest
każda minuta kosztuje.
Tak, tak. Mhm.
No właśnie, mówiliśmy o etapie preprodukcji. I potem jest ten etap zdjęciowy. I co dokładnie na planie filmowym robi dekoratorka wnętrz? Jakie ma zadania?
Przede wszystkim przed rozpoczęciem zdjęć muszę wypełnić sobie magazyny. To znaczy zgromadzić wszystkie rzeczy, począwszy od tapet, dywanów, okładzin, lamp, których zawsze mnóstwo się przydaje, bo bardzo one służą operatorom. Wypełnić magazyny wszystkimi rzeczami potrzebnymi potem do poszczególnych dni zdjęciowych. Oczywiście przy organizowaniu produkcji oszczędza się, więc zazwyczaj wykonuje się zdjęcia obiektami, czyli w danym obiekcie wszystkie możliwe zdjęcia robi się naraz, dzień po dniu, w jak najkrótszym czasie i dość krótkie są też czasy wynajmu zazwyczaj tych pomieszczeń, więc trzeba tam wpaść, na przykład w ciągu 2 dni i 2 nocy urządzić, powiedzmy, apartament o powierzchni 100 metrów, wszystkimi przygotowanymi wcześniej rzeczami. łącznie z listami rozrzuconymi na biurku, no i wszelkiego rodzaju rekwizytami, które są potrzebne. A potem, kiedy rozpoczynają się zdjęcia, no niestety nie ma takiego zazwyczaj komfortu, żeby usiąść i zobaczyć, jak to wyszło, bo trzeba lecieć na następny obiekt. W międzyczasie...
Czyli ekipa... tu trwają zdjęcia, tak. A ty już biegniesz następny obiekt
przygotowywać. Ja biegnę do następnego miejsca i oczywiście wymaga to logistycznej też takiej precyzji, dlatego że kiedy kończą się zdjęcia w tym poprzednim miejscu, to zazwyczaj operatorzy, reżyser, aktorzy chwilkę odpoczywają, natomiast przed ekipą rekwizytorską jest też demontaż tego wszystkiego. Przy takiej ilości rzeczy, no to wymaga uwagi, dlatego że rzeczy pochodzą z wypożyczeń, z mnóstwa rekwizytorni, magazynów, również od osób prywatnych, więc no trzeba na to uważać.
Byłoby niemiło, gdyby zginęły.
Tak, tak. To znaczy, to nie jest jakby moja rola, ale no jednak to wpływa na rytm tej
Musisz
pracy.
Dopilnować tego.
No powiedzmy rekwizytor główny. Mhm.
Wspominałaś o głównym scenografie, jego tak. zadaniach. A jak wygląda w praktyce twoja współpraca jako dekoratorki wnętrz ze scenografem, na planie na przykład?
Staram się być oczywiście w obiekcie w momencie, kiedy on jest przygotowywany scenograficznie. To jest czas ekipy zwanej budową dekoracji. Oni przygotowują wnętrze w ten sposób, że na przykład budują tam kominek albo likwidują kominek, zdzierają tapety, kładą tapety. Oczywiście jeśli jest to obiekt, który trzeba zniszczyć, no to przygotowujemy się do bardzo ładnego zniszczenia tego. No po to, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, domierzyć różne rzeczy, sprawdzić, czy to, co sobie wymyśliłam, rzeczywiście tam będzie miało sens. No i oczywiście to jest czas na rozmowy ze scenografem. No a potem trzeba to wszystko przywieźć, wnieść.
Ja może, i zaaranżować.
Tak, ja może tak dużo mówię o stronie praktycznej tego, o ekipach rekwizytorskich, ale to, jakie one są, jak się współpracuje, jest naprawdę bardzo ważne, kluczowe.
No właśnie, wspominałaś o rekwizytach. Czy też współpracujesz na planie z rekwizytorem?
Oczywiście. Są takie dwie funkcje. Jest scenograf planowy, który reaguje na bieżące rzeczy, które się dzieją na planie i pilnuje jak gdyby naszej pracy, tego jak jest pokazana, to znaczy pracy ekipy scenograficznej. Czasami musi wtrącić się pomiędzy to, co się dzieje na obrazku, a reżysera lub operatora, bo na przykład umawialiśmy się, że pokazujemy w kącie w przestrzeni w 120 stopniach, no a ktoś ma pokusę, żeby wyjechać poza tym w miejsce, które nie jest w ogóle przygotowane.
Mm-hmm. Poszerza kadr sobie.
Tak, jest również rekwizytor planowy, który dba o to wszystko, co na ten plan wjeżdża, zwłaszcza te rzeczy grające. Oczywiście wiadomo, że jest tak, że jak ktoś drze książkę, to musi się za chwilę pojawić taka sama do dubli i tak dalej, więc ta osoba jest odpowiedzialna za to wszystko i to jest ważna funkcja.
Czy przy skromniejszych projektach filmowych, takich jak na przykład filmy krótkometrażowe czy studenckie etiudy, łączy się funkcję scenografa, na przykład dekoratora wnętrz?
Tak, oczywiście. Jest to spowodowane oczywiście finansami.
Budżet. Mhm.
Tak, ale też no, zakresem, że przy takich mniejszych produkcjach, kilkudniowych zdjęciach nie ma potrzeby takiego rozbijania tego wszystkiego. To też wpływa na spójność. No ułatwia życie, łączenie tych funkcji.
Jesteś absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, a właściwie to jeszcze była Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku, prawda? Takie studia to naturalna droga do filmu w roli scenografa czy dekoratora wnętrz? Jak było w twoim wypadku?
W moim wypadku było to zupełnie inaczej. Wtedy jeszcze nie było tutaj wydziału ani żadnej takiej pracowni, która przygotowywałaby do scenografii.
Bo ty rzeźby kończyłeś.
Tak, ja zaczęłam od wnętrz, na których spędziłam 3 lata i potem dyplom zrobiłam z rzeźby. A jak kończyłam studia w 83 roku, to mój nieżyjący już kolega, reżyser Ryszard Nakonieczny zadzwonił do mnie i powiedział, że jego scenograf złamał nogę. I czy nie zrobiłabym tej scenografii? Ja oczywiście nic kompletnie na ten temat nie wiedziałam.
Czyli takie emergency było?
Tak, to było emergency, ale takie pełnowymiarowe, bo to była fabuła historyczna telewizyjna o Janie Heweliuszu. Mhm. Więc bardzo takie poważne przedsięwzięcie również dla mnie. No i w tym czasie jakby na żywym materiale nauczyłam się różnych rzeczy, a może się i nie nauczyłam. I tak to było.
Tak się
potem,
zaczęło.
Tak, tak się zaczęło. Potem robiłam zupełnie inne rzeczy, ale wiele związanych ze scenografią, z projektowaniem przestrzeni, aż w końcu w pewnym momencie zaczęłam właśnie współpracować z filmami.
Pracowałaś przy dużych produkcjach, takich jak Kamerdyner, na przykład Filipa Bajona, czy Żeby nie było śladów, tak, Jana Matuszyńskiego. Wspominaliśmy już o Czarnym Czwartku, ale także przy szkolnych etiudach.
Tak.
Czy możesz porównać te doświadczenia? Co różniło te projekty, oczywiście poza budżetem?
Więc psychicznie etiuda jest pozornie łatwiejsza, dlatego że ma się do czynienia z młodszymi ludźmi, mniej doświadczonymi, w moim wypadku zazwyczaj dużo, dużo młodszymi. I ta bariera taka psychiczna, trudność w porozumieniu się bywa o wiele mniejsza. Też taki, no, nie wiem jak to nazwać, ale respekt. Nie to, żebym nie szanowała swoich młodszych kolegów, ale generalnie jest łatwiej w relacjach. Natomiast ma się taką dużą odpowiedzialność, dlatego że czasami ma się wrażenie, że się wie więcej i chodzi o to, żeby ludziom nie przeszkadzać w ich pracy, w ich rozwoju. Trzeba im uwierzyć, zaufać. No i praktycznie jest o wiele więcej freestylu, dlatego że bardzo często fizycznie trzeba się w to włączyć, pomalować trzepak, nie wiem, przyciągnąć.
No tak, zespoły są skromniejsze.
Tak, zespoły są skromniejsze.
Musisz kumulować różne funkcje.
Jest to bardziej przygoda niż taka zorganizowana praca.
Jesienią będzie premiera interesującego filmu, przy którym pracowałaś jako dekoratorka wnętrz. To jest międzynarodowy projekt. Możemy już o nim mówić.
Tak.
Myślę o filmie o Krystynie Skarbek.
A, tak.
To się nazywa The Partisan, chyba angielski
tak,
tytuł.
Tak, były dwie, używane były w czasie produkcji dwie nazwy. Skarbek i The Partisan.
Ja czekam z zainteresowaniem na ten film.
To była bardzo ciekawa produkcja, głównie ze względu na to, że w warunkach polskich budowaliśmy jakby miasteczko francuskie i niektóre obiekty brytyjskie z czasów wojny. Było to bardzo ciekawe. Główne zdjęcia te francuskie i wojenne odbywały się w Bystrzycy Kłodzkiej, która wtedy jeszcze nie uległa żadnym szkodom związanym z powodzią.
I udawała Francję, tak?
Udawała francuskie miasteczko i tam udało nam się rzeczywiście to wszystko zbudować, a następnie zbombardować oczywiście filmowo, czyli zniszczyć. Przede wszystkim musieliśmy dużo nabudować, bo żeby zniszczyć, to trzeba mieć co niszczyć. Nie można życia przedstawiać. I bardzo wielki entuzjazm tam panował wśród mieszkańców, dlatego że ostatnie takie duże produkcje tam chyba były w czasie kręcenia stawki większej niż życie. Wszyscy to wspominali, tak.
To trochę lat upłynęło.
Tak.
Wiesz, ja czekam na ten projekt z zainteresowaniem, dlatego że sama postać jest fascynująca, Krystyny Skarbek. Ona przecież była szpiegiem brytyjskim, tak, bardzo cenionym.
Tak.
Choć po wojnie mocno niedocenionym, jak się okazało. I była inspiracją przecież dla Jana Fleminga do stworzenia postaci Vesper Lind w Casino Royale.
Tak.
A nawet mówi się, że jest prototypem Jamesa Bonda.
Tak właśnie się mówiło. I w tych brytyjskich, poza oczywiście główną postacią, tych brytyjskich motywów było mniej w tym filmie, ale od strony dekoratora wnętrz tam spotkała nas taka przyjemna recenzja na miejscu od razu, dlatego że jedną z postaci wywiadu angielskiego postać była grana przez Malcolma McDowella.
Znakomity aktor brytyjski.
Tak, znakomitego aktora brytyjskiego i po tej naszej pracy odtwarzaliśmy pokój przesłuchań, takie biuro operacyjne wywiadu brytyjskiego i lokacja była w starym budynku Uniwersytetu na Chorzej w Warszawie i on po tych zdjęciach przyszedł do Pawła Jarzębskiego, scenografa i powiedział, że czuł się doskonale, że tak to było wszystko odtworzone, że czuł się naprawdę, jakby się cofnął w czasie i nie miał żadnych problemów z wejściem w tą
postać,
rolę. Więc to był dla nas mega komplement.
No to bardzo miłe. No. Tam warto powiedzieć, że rolę Krystyny Skarbek, tej głównej postaci, gra córka Romana Polańskiego.
Tak.
Morgan tak, Polański.
Morgan Polański. Mhm. Tak.
Jakie nowe wyzwania, powiedz na koniec, filmowe przed Anną Grabowską?
No, tak jak pewnie wiesz, film nie jest moim jedynym zajęciem, więc teraz spędzam głównie czas w mojej pracowni rzeźbiarskiej, ale szykuje się film, o którym nie mogę za dużo na razie powiedzieć, ale którego akcja będzie się odbywała w Gdańsku i okolicach i powiedzmy, że będzie kontynuacją jakiejś poprzedniej już produkcji, w której brałam udział.
To czekam z zaciekawieniem.
Ja również jestem ciekawa, jak to wyjdzie.
Bardzo ci dziękuję za spotkanie i rozmowę.
No, dzięki bardzo.
W Magii Kina gościła Anna Grabowska, dekoratorka wnętrz.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie mamy dla Państwa zaproszenie do kina. Fenicki Układ to najnowszy film Wesa Andersona. Amerykański reżyser należy do najoryginalniejszych twórców współczesnego kina. Zaczynał realizować filmy w połowie lat 90., ale jego najgłośniejsze obrazy, takie jak Kochankowie z Księżyca, Pociąg do Darjeeling czy Grand Budapest Hotel, powstały już w tym stuleciu. Filmy Wesa Andersona wyróżnia niezwykła pastelowa kolorystyka kadrów, zamiłowanie do symetrii w komponowaniu filmowych ujęć, ekscentryczni bohaterowie, specyficzny humor, no i znakomite ścieżki dźwiękowe. Anderson to wybitny przedstawiciel postmodernizmu we współczesnym kinie. Wszystkie te elementy odnajdujemy w Fenickim Układzie, filmie, którego współscenarzystą jest Roman Coppola, syn Francisa Forda Coppoli. To kolejna, bodaj już czwarta współpraca Andersona i Coppoli. Niepodrabialne autorskie kino amerykańskiego reżysera ma swoich wiernych miłośników, ale też wielu widzów odrzuca jego filmy, do której grupy zaliczyłaby się Iwona Dębska, która także obejrzała Fenicki Układ. Witam cię pięknie.
Dzień dobry. Szczerze mówiąc, to nie jest do końca moje kino. Nie tak, że odrzucam, natomiast zawsze wybiorę jednak coś, co jest mniej surrealistycznego. Chociaż lubię pure nonsense, lubię absurd, a tutaj u Wesa Andersona tego nie brakuje. Natomiast ja ci powiem, że ja z tym filmem no, mam problem, jak go ocenić. Bo z jednej strony doceniam całą estetykę. To jest coś absolutnie przepięknego. Konsekwencja reżysera, taka konsekwencja do bólu, no jest godna podziwu, bo rzeczywiście wszystko jest ułożone, tak jak mówisz, symetrycznie.
Tak, ta stylistyka ta, jest stała u niego.
Te pastele, które się pojawiają, no to się po prostu konsumuje wzrokiem jak jakieś cudowne ciastko. Natomiast mam trochę kłopot z treścią, bo no tu jest jakaś fabuła. Rzeczywiście mamy głównego bohatera Zazę Kordę, który próbuje zrobić interes życia.
Benicio del Toro w tej roli.
Świetny zresztą Benicio del Toro. On ten film w dużej mierze trzyma. Zresztą ilość gwiazd i aktorów w tym filmie jest naprawdę imponująca, bo mamy na przykład Scarlett Johansson, mamy Toma Hanksa, który się pojawia. To nie jest duża rola. Natomiast no, co poza tym? Czy ta fabuła cię wciągnęła?
Wiesz, ja powiem ci tak, ja nie należę do bezkrytycznych wyznawców też kina Wesa Andersona. Ostatnim jego filmem, który mi się bardzo podobał, był Grand Budapest Hotel.
Tak, ten film też bardzo lubię.
Natomiast Fenicki Układ trochę mnie rozczarowuje. Także tutaj rozumiem cię, bo z jednej strony ja podążam za bohaterami, nawet szczerze śmieję się w wielu scenach, ale wychodzę z kina z poczuciem, że obejrzałem świetnie opakowany produkt z niewielką zawartością w środku. Nie wywołuje on we mnie większych refleksji.
On w ogóle nie budzi emocji. To,
tak.
To jest to, nie?
Że, właśnie. Że emocjonalnie mnie pozostawia obojętnym.
Tak, i to jest chyba największy zarzut dla tego filmu. I też to, że my już w połowie wiemy, co będzie dalej, że on powtarza te same sceny, czy te same triki. Już się na to nie łapiemy, że mamy jakieś obrazy z zaświatów przez moment, tak? Mimo, że to jest pięknie pokazane.
No tak.
Oczywiście to poczucie humoru absurdalne. Ja bardzo lubię coś takiego, natomiast ono w pewnym momencie staje się już takie trochę, no, mało strawne, tak? Czy mało ciekawe.
Wiesz, wielu krytyków zarzuca Andersonowi, że kręci po raz kolejny ten sam film.
No coś w
i
tym jest.
Nie mylmy tego z wiernością stylowi, bo to są dwie różne rzeczy. To po prostu staje się nużące, bo jakby mamy wrażenie, że w kółko oglądamy ten sam film. Czyli tak jakby, nie wiem, twórca zjadał własny ogon.
Ale też rolę, no tak jak powiedzieliśmy, Del Toro jest oczywiście świetny, on ciągnie ten film. To Scarlett Johansson, no właściwie można by ją zastąpić każdą inną aktorką. Może tutaj
bardzo dobra jest córka też w konwencji.
O, świetna. Córka jest po prostu świetna. Od razu powiedzmy, że nie jest to córka Scarlett Johansson.
Nie, nie.
Córka jako bohaterka tego filmu, grająca zakonnicę. Mhm. I też tu jest trochę takiego absurdu, ale też realnego podejścia czy przyjrzenia się pewnym, jakby to powiedzieć, schematom w życiu, tak? Trochę obśmianie niektórych może zaboleć podejście do religii, czy podejście do...
Ale też chyba o relacjach rodzinnych i tego, co w życiu jest być może najważniejsze, bo jakby puenta tego filmu, który nie zdradzimy, pokazuje, że niekoniecznie są to jednak pieniądze. Bo tu dużo jest o pieniądzach, prawda? O biznesie. Natomiast są inne elementy, które są ważne. Może to nie jest zbyt odkrywcze, ale ta puenta jest sympatyczna. Natomiast, tak jak powiedziałaś, cały czas tutaj na ekranie obserwujemy trochę taki teatr absurdu. Pir nonsens, wiesz, mówię, są śmieszne sceny, ale to trochę taki, nie wiem, no witkacy, coś,
no coś,
prawda?
W tym stylu, tak, tak, tak. No można by powiedzieć, że tutaj jakieś substancje wspomagające Wes Anderson używa, ale on po prostu ma taką wyobraźnię. No tak. To jest jego styl i tego mu nie odmówimy. Na pewno jest bardzo wyrazistą postacią i bardzo potrzebną we współczesnym kinie.
To prawda. W tym mainstreamie, w którym jakoś się tam mieści czy nie mieści, ma swój styl, jest niepodrabialny i na pewno nie można mu zarzucić braku wyobraźni i plastycznego talentu.
No to jest dla oczu, to jest takie spa, bym powiedziała, jak sobie oglądamy te filmy. No coś pięknego, to jest tak ułożone, te puzzle tak ze sobą grają, te kolory. Naprawdę, no jeżeli ktoś ma taką potrzebę, a niekoniecznie chce się zagłębiać w fabułę i słuchać, co tam się dzieje, to może sobie pójść, bo to są takie obrazy trochę ruchome, gdzieś z jakiegoś takiego interaktywnego muzeum na przykład, tak? No i to się świetnie ogląda. I tak jak powiedziałeś, muzyka. Tam się Strawiński też pojawia.
Tak, jest Strawiński, to prawda. Wiesz, choćby dlatego, ze względu na tę plastykę i tę wyobraźnię, warto ten film, myślę, polecić. Z zastrzeżeniem oczywiście. Także zapraszamy na Fenicki Układ. Dziękuję ci, Iwona, za spotkanie.
Również dziękuję.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się państwu. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Magia Kina.